to zapraszamy na konferencję na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Konferencję wygłosi Ela Gleba, członek naszej wspólnoty, tej najstarszej wspólnoty, wspólnoty Święta Faustyna, czyli właściwie od początku w naszej wspólnocie. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania.
Dobrze, także witam wszystkich serdecznie jeszcze raz. Jesteśmy akurat równo w połowie naszych rekolekcji, w takim, można powiedzieć, ich centrum, a centrum w tym roku naszego przeżywania, naszej modlitwy jest właśnie serce Pana Jezusa. Proponuję, żebyśmy, mimo że była już msza, rozpoczęli tak od krótkiej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święty Józefie, no mamy dzisiaj wspaniałego patrona tej naszej modlitwy i refleksji. Chciałabym na początku przywołać słowa Pana Jezusa z Ewangelii, którymi zwraca się On do, można powiedzieć, każdego człowieka, każdego z nas, kiedy przyszedł ten czas, żeby mógł tak oficjalnie, nazwijmy to, wystąpić przed ludźmi, to do tych ludzi, do tych, którzy przyszli Go słuchać, jak mówi Ewangelia, znaleźć uzdrowienie ze swoich potrzeb, którzy Mu w pewien sposób zaufali albo tylko chcieli Go poznać, zwrócił się takimi właśnie słowami: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I tutaj właśnie Jezus zwraca uwagę, rozumiejąc naszą sytuację, bo On zawsze nas najlepiej rozumie, tego właśnie utrudzenia i obciążenia, które dla każdego być może ma jakiś troszkę inny wymiar i możemy powiedzieć, że jest taki rodzaj tego utrudzenia i obciążenia, które po prostu niesie życie. Także każdy z nas, przychodząc na świat, podejmując swoje życie, podejmuje też wiele rodzajów trudów, ciężarów, cierpienia również. To jest takie, można powiedzieć, wyliczone w ryzyko naszego życia i w naszą kondycję jako ludzi. Ale są również dodatkowe ciężary, które, tak można powiedzieć, że niekiedy sami na siebie bierzemy. I te ciężary też są często związane z tym, że próbujemy mierzyć się z tym życiem, z jego trudem, z różnymi wyzwaniami, obciążeniami, tak jakby swoimi siłami i na własny rachunek i według swojego pomysłu. I często właśnie owocuje, oczywiście, często owocuje to tym, że właśnie mimo tego, że wydaje nam się, że w ten sposób sobie uprościmy życie, że ujmiemy sobie tych trudów, że będzie nam łatwiej, lżej, że z pewnych tam za dużych wyzwań to nie będziemy podejmować, że sobie tak ułatwimy, to właśnie często się okazuje, że w sumie spada na nas więcej niż normalnie, gdybyśmy te wyzwania życia podjęli. I to się sprawdza w różnych dziedzinach życia. Tam, gdzie unikamy obowiązków, a w tym czasie wyzwania się piętrzą, gdzie próbujemy właśnie odsunąć od siebie jakąś perspektywę trudu, który trzeba podjąć, stosując taktykę taką unikową, no i potem się okazuje, że jest dużo gorzej. Także tutaj jest to taka też czasami, nieraz rozmawiając z nastolatkami, na przykład widziałam taką postawę, że no tak wszyscy tam no mają swoje trudności, podejmują trudy, ale w moim życiu tak nie będzie. Tak mi wszystko przyjdzie łatwo, ja tam jakby przelecę nad tymi trudnościami, od razu osiągnę sukces, wszystko mi się uda. I to są właśnie takie podejścia, gdzie też można powiedzieć, zły duch próbuje wskazać nam tę drogę taką, że to będzie dla nas lepsze, tak łatwiejsze, te właśnie własne koncepcje i pomysły.
I to czasami się dzieje wprost poprzez zanegowanie Boga, życie bez Boga. To widzimy właśnie we współczesnej kulturze, która właśnie często zaprzecza, że w ogóle tutaj to są, mówi nam, że to są jakieś dodatkowe ciężary, że to są jakieś nie wiadomo jakie trudy, że tu nie wiadomo czego ta Ewangelia od nas wymaga, a przecież można żyć łatwo, wygodnie, przyjemnie, że to wszystko jest takie osiągalne, że można no, nawet chociażby życie bez ślubu, tam gdzie nie ma zobowiązań, ach, jakby ma być przyjemnie, ale ile razy rozmawiałam z osobami, które żyją bez ślubu, to faktycznie nigdy nie towarzyszyło temu poczucie bezpieczeństwa, poczucie kierunku, poczucie stabilności, poczucie tego, że to wszystko jest po coś. Nie? Czyli to są wszystko takie jakby formy, które można by było powiedzieć od strony duchowej, zły duch nas zwodzi tą łatwiejszą koncepcją życia, czy jak to ktoś też nazwał tak bardzo trafnie, że zmieniamy się z pielgrzyma w konsumenta. Tak? Czyli zamiast być człowiekiem, który dąży do jakiejś pełni swojego człowieczeństwa, tego, co Pan Bóg w nim złożył, dania czegoś z siebie też, owocowania, tak jak można powiedzieć, że nawet w biologii, jeżeli zasiejemy ziarno, to ono będzie w naturalny sposób, tak jak mówi Jezus, że najpierw źdźbło wypuszcza kłos, a potem jest pełne ziarno w kłosie. I każdy z nas, jakkolwiek by się buntował przeciwko na przykład temu, że nasze życie ma być owocne dla innych, to po prostu to wynika z natury. Ono ma być owocne, tak? Ma doprowadzić do tego owocowania, do tego, żeby w tych kłosach było ziarno, żeby był tego owoc. Właśnie niedawno opowiadała mi jedna osoba swój sen. Taka osoba, można powiedzieć, która też jest zaangażowana w innej wspólnocie, ale często tak brakuje jej czy poczucia własnej wartości, czy jakiegoś takiego no, dostrzeżenia tego dobra, które robi. I właśnie jej się przyśniło takie wielkie pole pełne pszenicy. I te ziarna były takie dorodne, kłosy wielkie. Takie ona była przy tym, jak ta pszenica była zbierana, koszona. Także to było też takie piękne przeżycie, no, które właściwie w kontekście całości to trudno było zinterpretować inaczej, jak to, że jednak ona czuje, że jej życie przynosi owoc, wydaje owoc, że to dobro, które czynimy, ma sens. No i to jest takie, można powiedzieć, po co przychodzimy na świat. To są jakby dwie rzeczy ważne. Także jedna rzecz jest taka, że mamy na tym świecie coś do zrobienia. Mamy swoje zadania osobiste, indywidualne, które Pan Bóg nam daje, żeby to dobro na tym świecie wzrastało i żeby Królestwo Boże się na nim rozwijało. Ale oprócz tego, poprzez drogę naszego życia, różne wydarzenia, które się w nim zdarzają i w których mamy szansę wewnętrznie się rozwijać, dojrzewać, uczyć, dochodzimy do poziomu miłości, tak? Do tego, że uczymy się kochać, wydobywać z siebie większą, prawdziwszą miłość i w ten sposób jesteśmy przygotowani do tego, żeby przejść na tamtą stronę, żeby być obywatelem nieba. Tak przyjmą nas tam, nie powiedzą przyjacielu, po co tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, bo tym strojem weselnym jest to, że jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie jest miłość, to musimy też umieć kochać i tego nas życie uczy. Także tutaj właśnie co Jezus nam proponuje, tak jaka jest Jego propozycja dla nas jako właśnie tych ludzi utrudzonych, obciążonych. On mówi, przede wszystkim proponuje własne serce, czyli samego siebie. To jest nie to, że On po prostu tylko nas czegoś uczy, przekazuje nam jakąś mądrość albo wskazuje nam drogę, albo na różne sposoby ukierunkowuje. On nam daje siebie. To jest właśnie ten Boży sposób zbawiania, który widzimy w ćwiczeniach świętego Ignacego, że w ogóle skąd ten pomysł, żeby Bóg przyszedł na świat? Tak on to tak obrazowo pokazuje, że Trójca Święta przygląda się ludzkości, która cierpi, ludziom, którzy są w różnych tych swoich miejscach swojego, nazwijmy to, uwikłania i decyduje, że właśnie podejmie takie dzieło miłości, że właśnie jedna osoba Trójcy Świętej pojawi się na tym świecie. po to, żeby nas zbawić, żeby nam pomóc w sposób zasadniczy i radykalny. To jest o wiele większa inna pomoc niż tylko to, że ktoś, jak jesteśmy chorzy, to nas wyleczy albo pomoże nam w jakiejś sprawie. Albo nawet towarzyszy nam przez całe życie, będąc na przykład współmałżonkiem. To jest pomoc radykalna, taka od korzeni, taka, która nas ratuje jako ludzi. I to jest właśnie to zbawienie. Jeżeli sobie przypomnimy, co wszyscy doświadczamy w najpiękniejszych momentach, kiedy świętujemy Boże Narodzenie, to właśnie możemy sobie uświadomić, no co my właściwie świętujemy. Przyszło na świat dziecko, Bóg przyszedł na świat, jest z nami. I tak jakby no to jest nawet nie moje dziecko, tak jakby dziecko Maryi, a jednocześnie ono jest dla mnie. Tak? Ono nas, to jest radość, która nas wszystkich dotyczy, wszystkich jednoczy. Jest pełna pokoju, pełna takiej jakby innej jakości życia. Jest obietnicą pełnej miłości. I wokół tej radości właśnie możemy wszyscy się skupić i wszyscy możemy znaleźć swoje miejsce, odnaleźć pokój ducha. To jest właśnie to przyjście Boga do naszego życia. To, że On naprawdę jest i właśnie w tym moim konkretnym życiu chce być. Czyli zależy Mu na mnie osobiście. I to wszystko, co się w moim życiu dzieje, z czym sobie radzę bardziej albo mniej, w nim nabiera sensu, głębi, znaczenia, czyli każda sprawa, nawet zwykła, prosta, jeżeli Jego zapraszam, wprowadzam w ten obszar mojego życia, jeżeli z Nim konfrontuję, to bardzo często właśnie to jest, okazuje się, że tutaj naprawdę jest to ważne, że tu chodzi o coś więcej, że On w niczym nas nie zostawia samych, z żadną sprawą, z żadną trudnością. Jeżeli mamy jakieś słabości swoje, czy trudności w życiu, nie wiem, osobistym, zawodowym, w relacjach, do każdej sprawy możemy zapraszać Jego, prosić Go, żeby był tam obecny ze swoją miłością, żeby nas uczył, żeby nas prowadził, żeby pokazywał, w jaki sposób ta miłość ma być realizowana. I Jezus tego gorąco pragnie, tak? Gorąco pragnie być zaproszonym. Mówi o tym Ewangelia, kiedy mówi: przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Również do świętej Marii Małgorzaty Alacoque, do której było skierowane to wielkie orędzie o sercu Jezusowym w XVII wieku pod koniec, powiedział w ten sposób, że po prostu palą mnie płomienie miłości. Że tak bardzo one się aż wyrywają z serca, że możemy sobie wyobrazić, że ktoś, kto przyszedł, Bóg, który przyszedł, żeby zaoferować nam czystą miłość i pełną miłość, całkowitą, on po prostu nie jest w stanie tej miłości w sobie utrzymać. On bardzo pragnie dotrzeć do serca każdego z nas. I oczywiście wiemy wszyscy z doświadczenia życia, że wejście w relacje jest zawsze pewnego rodzaju ryzykiem. Żeby wejść w relacje z drugim człowiekiem, musimy się chociaż trochę odsłonić. Bardzo często osoby, które na przykład w relacjach zostały zranione, zwłaszcza w tych ważnych, głębokich, reagują w ten sposób, że potem trudno im komukolwiek zaufać, że się tak jakby okopują, że tworzą różne obrony, żeby nie dopuścić do swojego serca. Tak, to jest nasza obrona, żeby nie bolało i żeby nie cierpieć. Tak, bo ta głębia spotkania z jednej strony jest tym, za czym bardzo tęsknimy, a z drugiej strony jest też obszarem, w którym najłatwiej nas zranić. Tak, jeżeli ja się na nikogo nie otwieram, to nikt mnie nie zdoła zranić. Ale jeżeli się otworzę, podejmę ryzyko otwarcia, to być może będę zraniony, ale też być może znajdę możliwość właśnie bycia z kimś w głębokiej, bliskiej więzi miłości. Także to jest taka, można powiedzieć, nasza prawidłowość psychologiczna, ale również duchowa. I tutaj Jezus wskazuje nam drogę tego właśnie przyjścia, otwarcia się, zaryzykowania tego, że to serce, jak ja je tak wystawię, do kogoś, to ono może być zranione, ono może być odrzucone, ono może być wręcz podeptane. No i można powiedzieć, patrząc na życie Jezusa, że on rzeczywiście był wystawiony na wszystkie negatywne reakcje ówczesnych ludzi. Czyli że przez cały ten czas doświadczał, poczynając od tego narodzenia w stajni, gdzie nie chciano go przyjąć do domów czy nawet do gospody, tak samo poprzez różne inne doświadczenia było widać, że wiele osób go odrzucało, nie akceptowało, wyśmiewało, przeinaczało jego intencje, przypisywało mu to, że jest właśnie na przykład żarłokiem i pijakiem, jak mówi Ewangelia, że to, co robi, robi przez Belzebuba. Na różne sposoby doświadczał tego, że po prostu ludzie go nie chcą i mówią mu to wprost, że nie chcą. Oczywiście on w jakiś tam sposób okazywał to, że na każdym człowieku mu zależy. Na pewno było mu trudno spotykać się z tą zakamieniałością, jaką na przykład niekiedy prezentowali faryzeusze, którzy wszystko potrafili przekręcić tak, żeby właśnie wychodziło na to, że on jest kimś fałszywym, komu nie należy wierzyć, kogo należy odrzucać, kto nie przynosi prawdy. Także on jakby nie robił czegoś takiego, że akurat do nich próbował się przebić, ale starał się iść do każdego, kto chciał go przyjąć, kto był gotowy przyjąć jego Ewangelię, jego miłość. Mówił o Królestwie Bożym, dodawał siły tym, którzy go słuchali, że oni też mogą uczestniczyć w budowaniu Królestwa. Pokazywał, gdzie ono jest, jak to się dzieje, jakie są prawa tego Królestwa, jak ono się rozwija. Zapraszał wszystkich, tak jakby jego serce było bardzo otwarte, nawet pomimo tych zranień, właśnie nie blokowało się w takim zamknięciu i w tym, że w takim razie zajmę się swoimi sprawami, tylko on jakby raczej przyjmował cierpienie odważnie w swojej tej miłości, która jest nam wierna, przyjmował je do końca, tak? Czyli jakby takim największym wyrazem miłości, no to jest przyjęcie męki i śmierci. To jest przyjęcie też tego odrzucenia całkowitego, nie tylko odrzucenia w wymiarze takim kogoś, kto nauczał, kto właściwie prezentował się jako Mesjasz, w tym był odrzucony, ale również odrzucony w tym, co mówił, również odrzucony w tym, kim był jako człowiek, jako osoba i odrzucony, jak to powiedział kiedyś ojciec Machnik na rekolekcjach, zraniony w samym sercu swojej misji, czyli tego, po co przyszedł na świat, w samej istocie. Także on właśnie został odrzucony, zabity i to zabity w taki sposób, że wyglądało na to, że to jest ktoś godny pogardy, że tylko taki człowiek umiera na krzyżu, że to jest po prostu hańbiące, że to, co go spotkało, po prostu przekreśla wszystko, kim był i co sobą reprezentuje. Także on nie cofnął się, ale jak to też jeden z takich średniowiecznych poematów mówi o tym, że on jak wielki wojownik wstąpił na rydwan krzyża, czyli że jakby przyjmując na siebie to cierpienie, to odrzucenie, to, że po prostu go nie chcą i odpowiadając miłością, to on jakby pokazał całą miłość, która jest w jego sercu. Że nic tej miłości nie zdołało zniszczyć, nie zdołało jej zwyciężyć, że on jakby do końca pozostał wierny i tak w ten sposób też okazał nam swoją miłość. Pokazuje nam, że on zawsze będzie wierny. To nie ma możliwości, żeby on się od nas odwrócił, żeby nas zlekceważył, żeby się na nas obraził, żeby o nas zapomniał. On po prostu tak, jak wytrwał na krzyżu do końca, tak samo będzie o nas walczył do końca, o każdą osobę, ponieważ jesteśmy dla niego ogromnie ważni i on w żadnym razie nie chce zrezygnować z nas. ale oczywiście szanuje też naszą wolność. Także tutaj dlatego mu zależy, żeby to była nasza wolna odpowiedź płynąca z serca. I właśnie to serce na krzyżu pojawia się szczególnie wyraźnie i do tego odwołuje się też wielu, którzy piszą o kulcie serca Jezusowego. W momencie, kiedy ono jest przebite i wypływa z niego krew i woda, taki znak Bożego miłosierdzia, ale również, można powiedzieć, początek Kościoła, sakramentów Kościoła, chrztu, Eucharystii. I również to serce jest obecne, kiedy Jezus zmartwychwstały przychodzi do Wieczernika i kiedy proponuje, żeby Tomasz włożył swoją rękę do jego boku. Czyli on wtedy dotyka tego otwartego włócznią żołnierza serca, widzi, że dalej ono tam jest, że ta rana, która je otworzyła, to już pozostawia je na zawsze otwartym, również w Jezusie zmartwychwstałym, że on jest jakby, to pokazuje, że on jest całkowicie dla nas dostępny. Czyli nie ma czegoś takiego, że moglibyśmy w jakikolwiek sposób spodziewać się, że on w czymś nas odrzuci, że nie zechce się z nami spotkać. On po prostu odsłania wszystko, daje siebie całego. I to jest też ta scena, która jest na obrazie Bożego Miłosierdzia, gdzie Jezus wchodzi do Wieczernika i nawet ten obraz w wersji z Kalisza to jest nazwany obrazem serca Jezusa Miłosiernego. Tam jest takie właśnie, gdzie delikatnie się uchyla ta szata, no i widać, że spod niej wypływają te promienie, ale właśnie pod spodem jest to serce. Także do świętej siostry Faustyny Jezus powiedział: niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza. Czyli nikt nie zostanie odrzucony. Każdy, kto przyjdzie do Jezusa, spotka się z przyjęciem miłości. W jakimkolwiek momencie jesteśmy życia. Czyli to jest to najważniejsze zaproszenie, żeby się odważyć do Niego zbliżyć, żeby otworzyć przed Nim swoje serce. Bo On jest tak, jak ktoś zakochany. Tak wiadomo, że nikogo nie można zmusić do miłości, bo to jest akt wolnej osoby. I mówi Apokalipsa, że również Jezus stoi u drzwi i kołacze. Jeżeli ktoś posłyszy i otworzy, to wejdzie. Ale też można dopowiedzieć, że jeśli nie posłyszy albo nie otworzy, to nie wejdzie. Nie, jakby tutaj Jezus bardzo szanuje naszą wolność. Oczekuje naszej odpowiedzi miłości. Tak jak ktoś, kto się stara o miłość, na przykład mężczyzna, kiedy się stara o miłość kobiety, nie może nikogo zmusić, tak? Może się starać pokazać jej swoje dobre strony, może się starać nią jakoś zaopiekować, okazać jej miłość w nadziei, że ona to odwzajemni. I tutaj jest troszkę podobnie, że Bóg nam na wszelkie sposoby okazuje swoją miłość w nadziei, że właśnie wywoła w nas tę odpowiedź serca, że my, jeżeli On chce być moim przyjacielem, kimś bardzo mi bliskim, to ja też będę chciała być Jego przyjacielem. To, co Jezus obiecuje w tym tekście, o który przywołałam na początku, przyjdźcie do mnie wszyscy, to mówi, a ja was pokrzepię. Tak, to jest taka Jego, można powiedzieć, wielka obietnica, że jeżeli pozwolimy na to, rzeczywiście Go zaprosimy, rzeczywiście pozwolimy na to, żeby On w naszym życiu stał się kimś ważnym, kimś, na kim budujemy, na kim opieramy się, to On nam da po prostu siłę do życia, siłę, odwagę, takie właśnie to pokrzepienie wewnętrzne, że my staniemy się ludźmi zdolnymi stawić czoła trudom życia, różnym sytuacjom, ludźmi dojrzałymi, odpowiedzialnymi, którzy to swoje życie i swoje też wyzwania, życiowe zadania podejmą w pełni. Tak? Czyli to jest ta obietnica Jezusa, że On nie chce z nas zrobić takich osób, jakby to powiedzieć, przestraszonych, chowających się, które tylko no, jakby połową swojego istnienia żyją, a druga jest schowana. Tylko On właśnie chce z nas wydobyć tę pełnię. Chce, żebyśmy jakby zaufali Jemu i sobie też, tym darom, które w nas złożył, żebyśmy po prostu żyli odważnie, żebyśmy te nasze zadania, które mamy na świecie, podejmowali. No i teraz jeszcze można odwołać się do tych obietnic, które zostały wydobyte właśnie z pism świętej Małgorzaty Marii Alacoque. Jak mówiłam, żyła w XVII wieku, była wizytką w okresie około półtora roku, miała te wielkie objawienia Serca Bożego, które zresztą no, są mocno zakorzenione w Biblii, w Ewangelii też, w całej tej tutaj no, całej misji Syna Bożego na tym świecie. I w kolejnym wieku właśnie między innymi zostały wydobyte troszeczkę dzięki inicjatywie naszego polskiego episkopatu, który prosił o to, żeby pewne tam formy tego kultu były zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. I również już po śmierci właśnie Marii Małgorzaty wydobyto z jej pism takie 12 obietnic dla czcicieli Serca Jezusowego, które pewnie znamy, one krążą w różnych wersjach i takiej bardziej prozaicznej i bardziej wierszowanej, tak zwanej wersji ludowej, która jest może łatwiejsza do zapamiętania, ale jakby chodzi o istotę, tak? Co Jezus obiecuje, co też zawiera właśnie w tych obietnicach. No przede wszystkim to śmiały przystęp do Jezusa, czyli tak jak teraz w trakcie rekolekcji, wiadomo, każdy Wielki Post, każde rekolekcje, na jakim etapie życia byśmy nie byli, zawsze dotykają też tematu naszej słabości, grzeszności. Tak można powiedzieć, że tak po spirali go dotykamy. To jest ten pierwszy tydzień ćwiczeń, czyli że nie można tego załatwić sobie raz na zawsze w życiu, bo im dalej idziemy, tym więcej widzimy. Im głębiej wchodzimy w taką łączność z Panem Bogiem, im bardziej wewnętrznie dojrzewamy, tym bardziej też nasze serce wyłapuje więcej prawdziwych przejawów, kiedy rzeczywiście się od Niego odwracamy, kiedy w jakiś sposób odchodzimy od tego, jak On nas prowadzi. Także wzrasta nasza wrażliwość, w związku z czym mamy też Mu zawsze wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten aspekt grzeszności. I co mówi Jezus właśnie w tych obietnicach? Grzesznicy znajdą w mym sercu źródło i morze niewyczerpanego miłosierdzia. Czy w wersji tej właśnie wierszowanej? W sercu tym źródło grzesznikom otworzę, z którego spłynie miłosierdzia morze. Czyli, że cokolwiek by w naszym życiu było, czego żałujemy, co czasem wyrzucamy sobie, żal nam czasu zmarnowanego, żal tego, że różne możliwości dobre może nie zawsze wykorzystaliśmy, że to dla Niego nigdy nie jest sytuacją beznadziejną. Tak, On z każdej trudności, z każdej naszej słabości jest w stanie wydobyć dobro. I to właśnie ten obraz, że to jest nieskończona miłość, to jest morze miłosierdzia, to morze jest i w jednej, i w drugiej wersji, czyli coś, co nie ma granic, czemu możemy się całkowicie powierzyć, im głębiej ufamy, i to powtarzają i psalmy, i Faustyna, i Maria Małgorzata Alacoque, no i wszyscy mistrzowie duchowi. Im bardziej ufamy, tym bardziej Pan Bóg może w naszym życiu działać. Jeżeli robimy coś, staramy się po swojemu, bo Jemu nie ufamy, no to On działa wtedy na tyle, na ile Go tam wpuścimy. Tak, to wszystko od nas zależy, to właśnie zaufanie Jemu. Jeżeli ufamy Mu, nie ma możliwości, żebyśmy mogli jakby wypaść z Jego rąk. On nas przeprowadzi. To jest doświadczenie grzechu, jest też doświadczenie naszej oziębłości czy niemożności kochania. Tak, czasami to też mówili różni mistycy na przykład, że no, nie wiem, przystępuje do rozważania męki pańskiej, ale nic nie czuje, nie jakoś trudno tutaj wydobyć z siebie to współczucie prawdziwe dla Jezusa. Czasami też z obojętnością przyjmujemy siebie, innych ludzi, jakby czujemy tę wewnętrzną oziębłość, więc tutaj też mówi Jezus: od mego serca ognistych płomieni serce oziębłe w gorące się zmieni. Tak, czyli dajemy sobie szansę, że tak jakby nasze życie może zyskać swoją pełnię, swoją głębię, że może my sami nie znamy jeszcze swoich możliwości kochania, tego, co On w nas złożył, bo żyjemy tylko pewną częścią swojego człowieczeństwa, której używamy. On każe nam schodzić głębiej, wydobywać, pokazuje te skarby miłości, które w nas złożył, że one się uwalniają. Tak właśnie to gorące serce się pojawia. No i dalej jeszcze serca, co dotąd służą mi gorliwie, jeszcze gorętszą miłością ożywię. Tak, czyli jeżeli ktoś już jest bardzo blisko Pana Boga, to nie znaczy, że serce Jezusa nie ma mu nic do zaoferowania. Wręcz pojawia się tam taka obietnica, że po prostu nie ma krótszej drogi do tego, żeby się wewnętrznie rozwinąć, jak właśnie poświęcić się sercu Pana Jezusa, oddać się Jemu, bo On wtedy ma swobodę działania i może to nasze serce kształtować w sposób, którego my nie do końca nawet jesteśmy świadomi, jak to się dzieje. Następna obietnica, tu ja ich nie przytaczam w porządku takim, jak tam zostały opisane, tylko w takim, no jakby tu, jak mi się to tak układało w pewien ciąg. Następna obietnica dotyczy tego, co też bardzo często pojawia się, to jest temat też drugiego tygodnia ćwiczeń, ale jest też bardzo egzystencjalnym, prawdziwym tematem, który wiele osób podejmuje, spotykając się z Panem Bogiem w rekolekcjach. To jest temat właśnie wypełnienia osobistego powołania, poszukiwania, do czego Pan Bóg mnie wzywa, bo każdy człowiek ma swoje indywidualne, osobiste powołanie. Także tutaj to też obiecuje Jezus. Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących swą łaską wspomogę. Czyli możemy właśnie znaleźć ten sens, ten kierunek, bo zupełnie inaczej przeżywamy swoje życie, kiedy patrzymy na nie, no gdzieś tam zostaliśmy, tak urodziliśmy się, zostaliśmy zrzuceni z jakąś rzeczywistość, z którą musimy sobie lepiej lub gorzej radzić, mamy różne ograniczenia, no jakoś tam pływamy albo toniemy czasami, a zupełnie inaczej, kiedy widzimy, że w tym miejscu to, że się urodziliśmy, to znaczy, że Pan Bóg z wielką miłością postawił mnie tam i z wielką miłością, również licząc na miłość, którą złożył w moim sercu. I jak to jest w psalmie 139, moje dni zostały określone, nim choćby jeden z nich nastał. Tak, czyli, że Pan Bóg miał dla mojego życia pewien plan. Przyszliśmy na świat po coś, mamy coś do zrobienia, mamy swoją misję na tym świecie. To jest bardzo ważne, tak? Bo jak inaczej teraz się mówi właśnie, że ci żołnierze z Ukrainy mają wysokie morale, bo wiedzą, że bronią swojego kraju, tak, mają poczucie misji, a ci, którzy no, nie wiedzą, po co tam są, no to im się wszelkie działanie rozłazi. Tak samo tutaj, jeżeli ja wiem, że to jest droga mojego powołania, nie tylko taka, którą ja wybrałam, ale którą Pan Bóg mnie na nią posłał i mnie wspiera, to ja zupełnie mam inną jakość przeżywania swojego małżeństwa, czy swojej samotności z Bogiem, czy życia zakonnego. Po prostu ma to swoje głębokie znaczenie. Wszystko ma wtedy inne znaczenie. Nawet proste czynności, posprzątanie czy ugotowanie jest włączone w tę moją drogę powołania. I tutaj mamy kolejną obietnicę. Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy, pobłogosławię codzienne ich sprawy. Tak, czyli obiecuje Jezus błogosławieństwo w tym wszystkim, co robimy w naszych przedsięwzięciach, że będzie nam towarzyszył. Również jest to rozszerzone na poświęconą sercu Bożemu rodzinę, społeczność. Także tutaj to między innymi matka Teresa z Kalkuty bardzo też rozpowszechniała. Kiedyś tłumaczyłam takie jej wystąpienie, gdzie właśnie mówiła o tym, że bardzo wierzy w zawierzenie rodziny sercu Bożemu, że to ma bardzo konkretne skutki dla rodziny, więc to też można zrobić przed obrazem serca Bożego. I właśnie tutaj Jezus obiecuje, w rodzinie spokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich więzią mej miłości. zresztą również i szersze społeczności mogą być powierzone, tak jak było to przecież, jeżeli chodzi o nasz kraj, też było to zawierzenie Sercu Bożemu w 1921 i teraz w stulecie było odnowione w zeszłym roku, czyli też poświęcenie narodu, no też ma swój głęboki sens. O obrazie Jezus mówi, także ten obraz Serca Bożego, jeżeli będzie w domu, jak to w tej wersji takiej prozatorskiej jest, będzie zawieszony i czczony w domu ten obraz Serca Bożego, dom, gdzie czcić będą obraz serca mego, z błogosławieństwa zasłynie Bożego. Tak, czyli można powiedzieć, że tutaj też jakaś szczególna łaska, błogosławieństwo, właśnie dar tego pokoju. To zresztą też pamiętam, no bezpośrednie świadectwa chociażby to naszego asystenta ojca Polasika, który pamiętam, że kiedyś opowiadał o swojej rodzinie, jak radykalna zmiana w niej się dokonała właśnie po tym poświęceniu Sercu Bożemu. Następnie Jezus obiecuje swoją wierną przyjaźń na trudy życia, jak mówi Wielka Teresa, jest on prawdziwym i wiernym przyjacielem. Czyli nie jest przyjacielem, który nas opuści albo który popatrzy sobie z boku, jak my się tam męczymy. Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, ja sam balsamem pociechy się stanę. Pod moim skrzydłem grot złego ich minie, jam ich ucieczką w ostatniej godzinie. Czyli tutaj Jezus obiecuje to, że On sam będzie pocieszycielem. Tak, nie to, że nam przyśle miłych ludzi tylko, albo jakieś zdarzenia, które nam nieraz też tak dzieje się, że życie nam pomaga na różne sposoby, czasem z niespodziewanej strony, ale że naprawdę On sam będzie naszym pocieszeniem. Także do Niego możemy się odwołać, że On osobiście wchodzi w tę relację z nami i nas umacnia i pociesza. Nie obiecuje nam, że tych trudów życia nie będzie, ale obiecuje nam, że z Nim my to wszystko przejdziemy. Jak to właśnie kiedyś pamiętam taką rozmowę z jedną panią, która była no, bardzo skupiona na ciele swoim, na lękach różnych, że zachoruje, umrze, w ogóle przerażona swoim życiem, chore dziecko, no mąż taki też. No i w pewnym momencie, ponieważ wiedziałam, że ona była właśnie z oazy, że miała tę wiarę, która była dla niej bardzo ważna swego czasu, więc ja jej powiedziałam coś takiego, że no, że Pan, jeżeli coś nas spotka, to Pan Bóg nas przecież przeprowadzi, tak? Jezus nas przez to przeprowadzi. I ona potem już wiele miesięcy później powiedziała mi o tym, że to było decydujące, że jak ja to powiedziałam, to ona sobie natychmiast wyobraziła, jak Jezus ją bierze za rękę i przeprowadza. I to, jak sobie to uświadomiła, że On rzeczywiście jest, że nadal w tym życiu jej, któremu można by było z ludzkiego względu wiele zarzucić, jest obecny, no to był po prostu ciąg różnych okoliczności, które wydobyły zupełnie inną jakość z jej życia. Okazało się, że ona po prostu rozkwitła, gdzieś tam wróciła do różnych rzeczy, które kiedyś kochała, do grania na gitarze, do takiego rozwoju duchowego. Nawet okazało się, że nastąpiła zmiana w jej mężu. Jakoś po prostu zupełnie inne podejście, wreszcie się mogło jakoś z nim porozumieć. To było coś, co rzeczywiście było takim darem jakby zupełnie z innej strony zobaczenia życia. No, również właśnie ta ostatnia godzina, o której wiemy, że wiemy, że nie wiemy, tak, w którym momencie ona nadejdzie, tylko wiemy, że nadejdzie na pewno w życiu każdego z nas. Natomiast no teraz jakby wydarzenia światowe konfrontują nas z tym, że tak naprawdę to nikt z nas nie wie, czy ta godzina nie nadejdzie bardzo szybko na przykład i z czym staniemy, tak? To jest nasza realność też. Więc Jezus nam tutaj też obiecuje swoje wsparcie i swoją pomoc. Dalej też obiecuje taką owocność apostolstwa. Właśnie kierownikiem duchowym świętej Marii Małgorzaty Alacoque był Claudiusz Colombier, jezuita francuski, młody, który jakoś i tam towarzyszył i który też się zajął właśnie rozpowszechnianiem tego kultu serca Jezusowego. I również jezuici od tamtej pory są w niego głęboko zaangażowani. I rzeczywiście można powiedzieć, że to jest taka istota ćwiczeń. Tak, to, że my rzeczywiście wchodzimy w relacje z Panem Jezusem, że pozwalamy też, żeby On się nami posługiwał, że stajemy się jakby Jego żołnierzami, Jego pracownikami, Jego ukochanymi przyjaciółmi. Pozwalamy, żeby On po prostu działał, żeby poprzez nasze życie też docierał do innych ludzi, żebyśmy byli tym zaczynem w cieście, tak? Bo to jest rola Kościoła w świecie. Więc tu mamy jeszcze taką obietnicę. Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo, że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo. Czyli w tej drugiej wersji dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych. I też obiecuję, czcimej szerzeniu gorliwie oddani będą w tym sercu na wieki wpisani. No i jeszcze jedna obietnica, może najbardziej rozpowszechniona, taka, gdzie jest świadomość tego, kto 9 pierwszych piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba. No tutaj ta idea pierwszych piątków powiązana jest też z myślą o wynagrodzeniu, o współczuciu. I tutaj można powiedzieć, że nie zawsze to jest takie też łatwe do zrozumienia czy do przyjęcia właściwie, do czego nas Jezus zaprasza i dlaczego ta myśl o wynagrodzeniu. Nie? Tak, z jednej strony, jak mówi o tym Matka Boża na przykład w Fatimie i w wielu innych też miejscach, mówi o tym, że jakby suma grzechów ludzkości, odejścia od Boga, no ściąga na nas po prostu kataklizm, tak? Że to jest coś, co gdzieś tam ten świat wewnętrznie niszczy, że jak to też powiedział święty Jan Paweł II, nie może historia popłynąć przeciw prądowi sumień. Że to, w jakim kierunku idziemy, na przykład jako społeczeństwo, no w końcu też prowokuje to, że zdarzają się różne nieszczęścia, które no są jakby konsekwencją naszych grzechów, nie w takim sensie bardzo szerokim. No ale również Matka Boża w Fatimie zaprasza te dzieci do tego, aby one modliły się na różańcu i żeby ofiarowały swoje cierpienia. Też jakby chroni je przed tym, że no, kiedy one jakby nadmierne pokuty podejmują, to mówi, no nie róbcie tego, tak, nie noście tam tego sznura czy tej włosiennicy, róbcie co innego. Tak, na zawsze bardzo mądrą jest rzeczą ofiarowanie cierpień, które i tak na nas spadają. To znaczy, no możemy je przeżywać jako na własny rachunek, ale możemy też ofiarować, tak? Bo to jest wtedy akt miłości. Tak jak to mówiła mała Tereska, że to jest taki kwiat róży rzucony Jezusowi. Także ja ofiarowuję Mu to cierpienie konkretne, które mnie w tym momencie spotyka, większe, mniejsze, tak? Czyjeś odrzucenie, krzywe spojrzenie, czyjeś jakąś stratę, jakiś ból, chorobę, że to wszystko mogę też ofiarować, bo to mnie uczy też miłości i takiego towarzyszenia. Też właśnie Jezus zaprasza do towarzyszenia, to jest trzeci i czwarty tydzień ćwiczeń, polega też na tym, że Jezus nas jakby zaprasza do tego, żeby towarzyszyć Mu w tym misterium paschalnym, w męce śmierci i zmartwychwstaniu. I to robimy też idąc na drogę krzyżową, to robimy w różnych momentach, kiedy widzimy, rozumiemy, ile kosztuje Jezusa to, co On z siebie daje, że to nie jest takie po prostu coś, co daje komuś, bo mi zbywa, no niech tam ma, tylko to jest naprawdę oddanie wszystkiego, tak, z miłości do nas, że tak bardzo pragnie nam tę miłość okazać, ale również pamiętam, że uczestniczyłam kiedyś w takich rekolekcjach z ojcem Cecilem, który uświadomił, bo to było właśnie to przeżywanie tego towarzyszenia Jezusowi trzeciego i czwartego tygodnia, że do radości to my łatwo zapraszamy każdego. Tak? Jeżeli się cieszymy, mamy przyjęcie urodzinowe albo coś nam się udało, to bez żadnego problemu zapraszamy ludzi bliższych, dalszych, możemy zupełnie kogoś nieznajomego. No po prostu radość jest czymś takim, czym łatwo nam się dzielić. Ale jeżeli coś jest cierpieniem i głębokim bólem, to raczej zapraszamy osoby, które są dla nas naprawdę ważne. Tak? Zapraszamy przyjaciela. No byle komu nie powiemy o tym, co nas boli, z jakiego powodu cierpimy. Jeżeli to jest rzeczywiście jakieś głębokie, ważne nasze odczucie, dzielimy się tym z osobami, które są nam naprawdę bliskie. I to czyni właśnie Jezus, zapraszając nas do swojego cierpienia, pozwalając nam współtowarzyszyć w Ogrójcu, gdzie zaprasza właśnie tych bliskich uczniów, żeby oni nie spali, tylko się z Nim modlili, żeby Mu towarzyszyli, gdzie On nie wstydzi się im pokazać swojej smutnej twarzy, nie wstydzi się, że oni widzą, jak te krople krwi spływają. To jest wyraz też bliskości, też zaufania, też takiego pragnienia bycia razem. Czyli jakby to zaproszenie do towarzyszenia w męce, w śmierci, w zmartwychwstaniu również, to jest zaproszenie właśnie do takiej głębokiej więzi, tak, że ja jestem dla Niego kimś, z kim On chce razem być, kogo zaprasza, kto jest dla Niego przyjacielem. I tym jakby, że właśnie wybieram raczej, jak mówi Ignacy, cierpienie i zniewagi z Jezusem niż bez Jezusa swobodne sobie życie, no to jest po prostu coś takiego, że dla mnie ta Jego miłość jest czymś namacalnym, konkretnym, ważnym, tam czymś, czego trzymam się w życiu. To jest taki też zaszczyt dla nas, także On nam pozwala sobie towarzyszyć. No i jest to droga bliskości, miłości, taka inna jakość, ale również można powiedzieć, że modlitwa za świat. Czyli tutaj mamy na przykład, jeżeli uczestniczymy w nabożeństwie czerwcowym, to tam mamy ten akt ofiarowania, królem bądź nam o Panie, tak? I tam mamy między innymi takie słowa, żeby nie tylko wiernym, ale i synom marnotrawnym spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej, a potem przywieźć tych, których te tam błędne mniemania uwiodły, niezgoda oddziela. Tak jakby modlimy się za wszystkich, tak modlimy się za ludzi, którzy są może daleko, którzy Go nie znają, którzy, żeby oni również do Niego mogli przyjść. I tutaj właśnie święty Ignacy szczególnie podkreśla w tej tajemnicy grzechu, kiedy wyjaśnia tajemnicę grzechu, że człowiek grzechu nie wymyślił, że człowiek popada w grzech, kiedy jest oszukany przez złego ducha. Także jakby tutaj było źródło grzechu, czyli to zły duch jakby wprost zbuntował się przeciw Bogu. Natomiast człowieka jak on kusi, to zawsze musi go trochę oszukać, tak przedstawić mu jakąś fałszywą wizję, tak jak okłamywał Ewę w raju, no to taki jest, można powiedzieć, pierwowzór, ale właśnie w ten sposób, że musi go oszukać, musi go przekonać, że to będzie właśnie dla niego dobre, że on się tak wyzwoli. No i jeżeli popatrzymy na ludzi, to o co na początku też mówiłam, którzy są w grzechu, to zazwyczaj to jest dlatego, że oni się spodziewali, że to będzie dla nich dobre, tak? Że oni się wreszcie wyzwolą, że to wreszcie będzie zupełnie lepsza jakość ich życia, że uwolnią się od tego, co niepotrzebne i tak dalej. I tutaj właśnie to, co też Jacynta i Franciszek mówili o tym, że to są, oni tak mówili, że modlą się za biednych grzeszników, tak? Czyli to było naznaczone współczuciem dla tych grzeszników i pragnieniem, żeby oni też odnaleźli właśnie Boga, odnaleźli tę radość, odnaleźli więź. No i to też kształtuje w nas taką postawę miłości, tak? Czyli jakby w tym wynagrodzeniu chodzi też o to, żeby z jednej strony powiększać to dobro i możliwość Bożego działania poprzez ofiarowanie Mu swojego serca, poprzez to, że właśnie wybieramy Jego. Z drugiej strony właśnie też prośba za ten świat, za grzeszników, ofiarowanie. No też można powiedzieć, że ten świat nasz ratuje i pozwala Jezusowi, żeby On rzeczywiście mógł nim kierować, gdzie po prostu jakby go wpuszczamy w te obszary, które od nas zależą, które on nam powierzył. No też tutaj może jeszcze na koniec przypomnę o tym, że ten kult serca Jezusowego jest też jakoś powiązany z kultem serca Maryi, właśnie z tą Fatimą. Że też jeżeli chodzi o cudowny medalik, tak, to na jego rewersie są właśnie połączone serca Jezusa i Maryi. Tak? Czyli jest jakby taki obraz tego, co to znaczy miłość, tak? Gdzie całkowicie się otwieramy, gdzie zaufanie spotyka się z zaufaniem, gdzie oni oboje współpracują, ale my też możemy właśnie znaleźć tutaj swoje miejsce, właśnie dokonując też tego poświęcenia. To jest też ważne, że tam, gdzie widzimy, że mamy taką możliwość lub też, że no nie dość świadomie do tej pory to uczyniliśmy, to warto jest poświęcić się sercu Jezusowemu, czy poświęcić swoją rodzinę. Ja może na zakończenie odczytam jedną z wersji takiego poświęcenia. Możemy sobie, słuchając, też próbować właśnie w jakiś sposób włączać się w słowa tej modlitwy i zapraszać Pana Jezusa do naszego serca. Serce Jezusa, miłości najgodniejsze, poświęcam się dziś Tobie na nowo i bez zastrzeżeń. Poświęcam Ci moje ciało i moje zmysły, duszę moją i wszystkie jej władze, całą siebie ze wszystkim, co mam i czym jestem. Ofiaruję Ci wszystkie myśli moje, słowa, uczynki, modlitwy, cierpienia, nadzieje, pociechy i radości. Poświęcam Ci przede wszystkim moje biedne serce, aby Ciebie jednego kochało i stało się ofiarą całopalną w promieniach Twojej miłości. O Jezu najmilszy, oblubieńcze duszy mojej, racz przyjąć gorące pragnienie moje, abym się stała pociechą serca Twego i do Ciebie należała na wieki. Rządź mną całą, pozostaw mi tylko swobodę kochania Cię i życie, by cierpieć i umrzeć dla Ciebie. Podkładam w Tobie bezgraniczną ufność i spodziewam się od wielkiego miłosierdzia Twego odpuszczenia grzechów moich. Składam w ręce Twoje wszystkie moje troski, szczególnie troskę o zbawienie wieczne. Chcę Cię miłować i wielbić aż do ostatniego tchu i obiecuję Ci rozszerzać nabożeństwo do boskiego serca Twego, o ile to tylko będzie w mej mocy. O mój Jezu, rozporządzaj mną teraz według upodobania Twego. Nie pragnę innej nagrody, prócz miłości Twojej. Pozwól mi przebywać w boskim Twym sercu. W nim chcę spędzać wszystkie dni życia mego, w nim umierać. I Ty, Panie, zamieszkaj we mnie, abym mogła być z Tobą najściślej zjednoczona, zanim będę mogła w niebie chwalić Cię, kochać, cieszyć się Tobą i wysławiać miłosierdzie Twoje na wieki. Amen. Także dziękuję bardzo i życzę pięknego kolejnego tygodnia ćwiczeń.